Pokój, braterstwo. Chciałbym przekazać braterstwu pozdrowienia. Otóż mieliśmy kontakt telefoniczny z braterstwem z Gniezna, którzy prosili wszyscy, aby przesłać wam, bracie, pozdrowienie, szczególnie siostra Kniter i jej mąż Marek, który tutaj w hełmie już był, służył wykładem, braterstwo pamiętają. Jeszcze chciałbym przekazać pozdrowienia od braterstwa Czubków z Biłgoraja, którzy nie najlepiej się czują. Siostra Czubkowa jest w szpitalu. Prosili, aby przesłać dla was wszystkich bratnie chrześcijańskie pozdrowienia. Drodzy braterstwo, ta konwencja upływa nam pod bardzo znamiennymi słowami, które dotyczą czuwania. Nasz Pan Jezus Chrystus właśnie przez swego ewangelistę Łukasza napomina nas, abyśmy czuwali, gdy się modlimy, aby nasze modlitwy były wysłuchane. Wszystko to po to, w tym celu, abyśmy mogli ujść tego wszystkiego, co jest najgorsze. Moi przedmówcy wyrażali się odnośnie czujności, szczególnie która dotyczyła czasu. Ja bym z braterstwem chciał zastanowić się nad czujnością innego rodzaju, która może nie dotyczy, kiedy będzie Królestwo Boże, ale szczególnie dotyczyć będzie, jak można się do tego Królestwa dostać. Słowa tego tematu chciałem zaczerpnąć z pierwszego listu świętego apostoła Jana, z pierwszego rozdziału. Przeczytam parę wersetów i nad tymi słowami się zastanowimy. Od wersetu 5. A zwiastowanie to, które słyszeliśmy od Niego i które wam ogłaszamy, jest także, że Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. Jeśli mówimy, że z Nim społeczność mamy, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie trzymamy się prawdy. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamcę z Niego robimy i nie ma w nas słowa Jego. Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśli kto zgrzeszy, mamy orędownika u Ojca Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. Mój temat nazywał się będzie w formie pytania, czy mamy orędownika u Ojca? Święty apostoł Jan, ten uczeń miłości, który zawsze był blisko Pana, który swoją głowę kładł przy Jego ramieniu i dowiadywał się, jaka jest wola Jego. Ten uczeń miłości, który najdalej zaszedł pod krzyż za swoim Panem Jezusem Chrystusem. Ten uczeń miał wiele danych przywilej i sposobności od Pana, które go usposobiły do tego, aby Pana miłować. Ten apostoł, tak młody, ale żył najdłużej i on pozostawił po sobie takie znaczące słowa w postaci świętej Ewangelii, która różni się od wszystkich innych, tak samo w postaci tych trzech listów, które napisał, i dostąpił wielkiego zaszczytu, że pomimo tego, że żył najdłużej z apostołów na wyspie Patmos, Pan Jezus dał mu objawienie, w którym kryje się wielka nauka odnośnie czasu i osiągnięcia Królestwa Bożego. Jan w tych słowach przedstawia wieczne życie, które jest nam objawione przez Jezusa Chrystusa. I wyraźnie wspomina, że aby to życie otrzymać, konieczna jest społeczność z Panem Bogiem. Tą społeczność z Panem Bogiem możemy otrzymać przez swoje ofiarowanie się, przez swoje poświęcenie i ofiarowanie się. Nie tylko przez usprawiedliwienie naszego grzesznego człowieczeństwa, a jest ono udoskonalone z powodu boskiego usprawiedliwienia. Ta społeczność wymaga, aby koniecznie zerwać z grzechem. Warunkiem osiągnięcia tego życia święty apostoł Paweł wyraża, że jest posłuszeństwo społeczności z Bogiem. Ale daje nam taką możliwość, że gdy przedstawia różne formy grzechu, i to grzechu o różnej sile, to daje też możliwość, że może być przebłaganie. I są dwie możliwości. W tych słowach, które przeczytałem, w wersecie 7 mamy powiedziane, że krew Jezusa Chrystusa, krew Syna Bożego oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. I pomimo tego, że jesteśmy oczyszczeni od tego wszelkiego grzechu, a Pismo Święte nas uczy, od jakiego grzechu oczyszcza nas krew Jezusa, wiemy dobrze o tym, że rozchodzi się o grzech, który był spowodowany przez Adama i drogą dziedziczną wszedł na cały rodzaj ludzki, a między innymi i na nas. Dlatego, że chcieliśmy dołączyć do społeczności z Panem Bogiem, korzystamy z tego przywileju i sposobności, że ten grzech może być nam anulowany. Ale te wersety przeczytane wskazują, dają nam takie odbicie tej tęgości, wielkości czy rodzaju grzechu. I Pismo Święte, nasz Pan Jezus Chrystus, jako pierwszy grzech, który mówi, gdy uczył swoich uczniów modlić się. Przyszedł dzień, gdzie uczniowie zauważyli, że Chrystus wznosi swoje oczy do Boga Ojca po to, aby wyrażać Jego wolę, aby oddać Mu chwałę, uwielbić i utożsamiać się ze swoim Ojcem, aby On i Ojciec byli jedno. Po to, aby Bóg Ojciec świadczył w przyszłości o Jego życiu. Modląc się, uczniowie zauważyli, prosili: Panie, naucz nas modlić się. I w tej modlitwie pańskiej, którą my często używamy, modląc się, mamy mowę o odpuszczeniu naszych win. Wina jest także grzechem, ale ona, ten grzech jest może nieco w skali, nieco lżejszy, nie ma takiej tęgości, bo tak jak nas Pan nauczył, że tą winę możemy zmazać sami, jeśli odpuszczamy te same winy swoim współbraciom lub swoim bliźnim. Czy takie grzechy posiadamy, które wynikają może z takiego nietaktu, takie przynoszą nieraz nieprzyjemny efekt, który by świadczył, że może brakuje nam miłości, czy to źle potraktujemy, czy nieetycznie to uczynimy, czy porozmawiamy. I te winy możemy prosić Pana Boga o przebaczenie, ale Bóg nam odpuszcza na warunku, jeśli my odpuszczamy innym. Drugi rodzaj grzechu to grzech z powodu nieposłuszeństwa prawu Bożemu, który uczynił nasz ojciec Adam i nasza matka Ewa. Jest to grzech, który przyniósł piętno na Adamie, a drogą dziedziczną na każdego jednego żyjącego człowieka. Trzeci rodzaj grzechu to jest nieprawość. I święty apostoł Jan właśnie mówi też o tej nieprawości w wersecie 9. Mówi, jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Co to za grzech, ta nieprawość? Nam może się, braterstwo, wydaje, że grzech o nieprawości, grzech nieprawy, to jest taki lekki grzech. Ale to nam się tylko wydaje. Ale to nie jest to. Nieprawość wśród ludzkości jest bardzo ciężkim grzechem. Bóg, gdy ukarał człowieka za to, że zgrzeszył, że okazał się nieposłuszny prawu Bożemu, nie spełniając jego życzenia i woli, ukarał go śmiercią, ale śmiercią normalną. Człowiek natomiast w swoim rozwoju, w swoim życiu wymyślił coś więcej, że tą śmierć zadaje drugiemu człowiekowi w różny sposób. Męczeństwo różnego rodzaju, karanie, stwarzanie cierpienia, wymuszanie jest tą nieprawością, którą człowiek wymyślił. Niektórzy ludzie mówią, że człowiek to takie stworzenie, że potrafi wymyślić coś więcej jak szatan i coś gorzej jak szatan. I człowiek tą nieprawość wymyślił, wypełnia i człowiek tą nieprawość nie uznaje za grzech. Ale Pismo Święte, apostoł Jan mówi, że ta nieprawość potrzebuje oczyszczenia, a więc jest grzechem. Czwarta wielkość grzechu to wspomniał nasz Pan Jezus Chrystus. Jest to bluźnierstwo. Co to za grzech? Mój przedmówca mówił o takowym grzechu brania imienia Bożego nadaremno. Ale gdy sięgniemy do świętego listu apostoła Pawła, listu do Rzymian, ten święty apostoł wymienia pewien rodzaj grzechu. Bluźnierstwo to trzymanie prawdy w niesprawiedliwości. Ale co to jest? Trzymać prawdę w niesprawiedliwości. To jest dobre, czy to jest źle? Święty apostoł Paweł w liście do Rzymian, rozdział 1, a werset 18 odpowiada. To jest grzech bardzo poważny. I mówi tak. Albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. Przekład Biblii Gdańskiej tą końcówkę oddaje, że mówi, to są ludzie, którzy zatrzymują prawdę niesprawiedliwości. Jest to mówienie półprawdy. Może nam się wydawać, że mówienie półprawdy to jest takie wyjście na co dzień, że nie zrobię ani dobrze, ani źle. Ale to znaczy, że robię źle. Jest to używanie prawdy w niewłaściwy sposób. Na przykład szatan miał pewną znajomość Boga o Jego świętym królestwie, o Królestwie Chrystusowym i gdy przyszedł do Pana, aby Go kusić, to użył tej wiedzy na kuszenie Pana. Kusił Go w sposób biblijny. A teraz inny jeszcze opis w Dziejach Apostolskich, 13 rozdział, a 10 werset Dziej Apostolskich opisuje tam o jednym mężu, czarnoksiężniku, który też uczynił grzech tego rodzaju. I w 13 rozdział, a werset 10 czytamy. I rzekł, o pełny wszelkiego oszukaństwa i wszelkiej przewrotności, synu diabelski, nieprzyjacielu wszelkiej sprawiedliwości, nie zaprzestajesz ty wykrzywiać prostych dróg pańskich? Wiemy, braterstwo, o co w tym opisie się rozchodzi. Czarnoksiężnik wykrzywiał drogi pańskie. Czyli nie mówił prawdy, posługiwał się półprawdą. I to jest właśnie grzech bluźnierstwa. Ale jeszcze o tym grzechu wspomnimy. Pismo Święte grzech przedstawia w różnych symbolach. Na przykład Nowy Testament grzech przedstawia w jakim symbolu? Kwas. Mówi kwas faryzejski, kwas stary, kwas herodowy. Stary Testament przedstawił te cztery formy grzechu w bardzo mocnej chorobie, która się nazywa trąd. I były cztery wypadki, gdzie cztery osoby zostały ukarane przez Pana Boga trądem. Pierwsza ofiara trądu to Uzjasz. Zapis jest w drugiej księdze Kronik, 26 rozdział 21 wersetu, który za swego życia został zarażony trądem. Druga ofiara trądu to Nauman, który jest opisany w drugiej księdze królewskiej, 5 rozdział 11 werset. Trzecia ofiara to Gezi, drugiej królewskiej, 5 rozdział 20 werset. I czwarta ofiara to Maria, siostra Mojżesza, gdzie opisuje to w 4 rozdziale 12 i 1 wersecie. Nie chcę tłumaczyć tych rodzajów trądu, ale wiemy, że trąd przedstawia grzech. I są to cztery różne grzechy przedstawione w tym trądzie. Jeden był uleczalny, drugi był nieuleczalny, ale coś trzeba było zrobić, jeśli trąd został wyleczony, była odpowiednia izolacja, a później ktoś musiał przedstawić się przed kapłanem, aby kapłan uznał, że jest czysty. Ale był też trąd, który nie dało się go uleczyć. I gdy, braterstwo, teraz wrócimy do naszego tematowego tekstu świętego apostoła Jana, to znów zauważamy, co mówi w wierszu siódmym, pierwszego rozdziału. Krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. A więc sprawiedliwość Boża wymaga za grzechy, aby one były wymazane, aby ktoś był oczyszczony, wymagana jest krew. Czyja krew? Krew, która ma odpowiednią wartość. Początek grzechu zabrało życie człowiekowi doskonałemu. Adam miał życie doskonałe. Adam miał życie pochodzące od samego Boga i był Synem Bożym. Ten Adam okazał się nieposłuszny. Obraził majestat samego Boga. Sprawiedliwość Boża wydała na niego wyrok śmierci. Cała ludzkość drogą dziedziczną podeszła pod ten wyrok i teraz ludzkość straciła życie. Aby ten grzech mógł być przykryty, mógł być odkupiony, mógł być anulowany, święty apostoł Paweł w liście do Żydów wyraźnie mówi: bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia grzechu. To jest jeden, jedyny czynnik wskazany przez Pismo Święte, że grzech może być odkupiony krwią Odkupiciela. Dlaczego nie innego anioła? Dlaczego nie innego człowieka, tylko człowieka doskonałego, którego życie pochodziło od samego Boga? I właśnie ten apostoł Jan, pisząc swoją świętą Ewangelię, w pierwszym rozdziale od razu nam przedstawia, że u Boga było Słowo, a to Słowo było czym? Było wielką światłością, było źródłem wielkiego życia. I przez 4000 lat to Słowo występowało jako Logos. Po tym okresie czasu Bóg zsyła na ziemię, daje życie swoim sposobem przez spłodzenie z ducha. Narodził się Jezus Chrystus, przyszedł do kogo? Do swoich, do narodu izraelskiego. I werset 12, pierwszego rozdziału i dalsze wersety mówią, że ci nie przyjęli tego słowa, nie przyjęli Logosa, nie przyjęli Chrystusa Pana, nie odrzucili prawo Boże. I teraz mówi, myśmy wszyscy wzięli z pełni Jego. Co wzięliśmy? Jego pełnią to było życie doskonałe. I On to życie doskonałe ofiarował w Jordanii. To życie doskonałe było bardzo cenną wartością. To było wspaniałą ofiarą, która nadawała się, to była krew, która może zmazać grzech. Nic innego nie ma w Piśmie Świętym, które by wskazywało, żeby zmazywało nasz grzech. Jedynie krew Jezusa Chrystusa może zmazać grzech. I teraz wracamy, braterstwo, do słów naszego Pana, które zapisał jeszcze w Ewangelii świętego Jana. Ale może najpierw do Mateusza. 12 rozdział Ewangelii świętego Mateusza. Tam wspomina o niektórych grzechach, które mogą być przebaczone i które nie mogą być przebaczone. 12 rozdział, a 31 werset i 32 mówi tak. Dlatego powiadam wam, każdy grzech i bluźnierstwo, ten czwarty rodzaj grzechu i bluźnierstwo będzie ludziom odpuszczone, ale bluźnierstwo przeciw duchowi nie będzie odpuszczone. A jeśli by ktoś rzekł słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone. Ale temu, kto by mówił przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie odpuszczone ani w tym, ani w przyszłym wieku. To mówi święty nasz Pan Jezus Chrystus. Pan Jezus wyraża przez swego Ewangelistę taką bardzo ważną myśl. Kto by zgrzeszył przeciwko Synowi Bożemu, będzie miał odpuszczone. Ale kto by zgrzeszył przeciwko Bogu, kto by bluźnił przeciwko imieniowi Bożemu, przeciwko Jego światłości, przeciwko Jego wielkości, temu nie będzie odpuszczone. A więc, braterstwo, czy ja dobrze przed tym powiedziałem, że każdy grzech będzie odpuszczony przez krew? Każdy, ale ten pierworodny. Ten grzech adamowy. Ale my, gdy poświęcimy nasze usprawiedliwione człowieczeństwo, wyłożymy na ołtarzu i ta ofiara jest przyjęta, święty apostoł Jan mówi, wolni jesteśmy od grzechu? Jeśli kto mówi, że nie grzeszy, to dobrze mówi? Kłamie, braterstwo. Ileż nas jest grzeszników? Jesteśmy w braterskiej społeczności. Czy możemy powiedzieć, że nie mamy tak zwanych grzechów bieżących? Mamy, braterstwo. Czy nie tak jest? Ilu nas dzisiaj zgrzeszyło? Wczoraj, przedwczoraj? A może i na tym miejscu? Chociaż mówimy o Panu Bogu, ale możemy się dopuścić jakiejś rzeczy, która się Panu Bogu nie podoba. Te grzechy muszą być w jakiś sposób pokryte. Kto je pokrywa? Ale czy grzeszymy świadomie, czy nieświadomie? Wielu z nas najprędzej by odpowiadało, bo i mnie tak odpowiada, że grzeszę nieświadomie. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że mam świadomość, że grzech nieświadomy będzie mi odpuszczony. Ale braterstwo, zdaję sobie z tego sprawę. Znam Pismo Święte, czytam już tyle lat, mówię wykłady, mam świadomość, że grzech się mnie trzyma, i mam świadomość, że zawsze to błoto gdzieś się mnie przylepi i ja go tam otrząknę, ono spadnie, ale pozostawia na mojej szacie plamę. Jakoś trzeba to wyczyścić. Jakoś trzeba to wybawić. Czym to zrobić? Czym to zrobić? I mam świadomość, co wolno, a co nie wolno. Więc każde moje uchybienia, każde moje grzechy, są one świadome, prawda? I wasze braterstwo tak samo. Kto z nas nie wie, że nie grzeszymy? A jeśli apostoł Jan mówi wyraźnie, kto mówi, że nie grzeszy, to jest kłamcą. Grzeszymy, braterstwo. I grzeszymy świadomie. Bo wiemy, że tego nam wolno, nie wolno robić. Ale są to grzechy świadome, ale nierozmyślne. Co znaczy grzech świadomo-rozmyślny? Grzech, braterstwo, świadomo-rozmyślny jest nieodpuszczany. Nie ma ceny pokrycia. Chrystus za krew nie pokrywa takich grzechów. Jakie to są grzechy? Są to grzechy przeciwko boskiej światłości, przeciwko samemu Panu Bogu, przeciwko Jego tronowi, Jego majestatowi. To jest grzech, jeśli on jest świadomy i my nad tym myślimy, i jeśli on się przerodzi, że grzeszymy to zawsze i ten grzech jest kilkakrotnie powtarzany, on jest grzechem świadomo-rozmyślnym. I myślę, że tak wielkich grzechów wśród naszej społeczności nie jest za wiele. Świadomych jest dużo, ale świadomo rozmyślnych nie jest za wiele. I dlatego święty apostoł Jan mówi tak, że krew Jezusa Chrystusa pokryje ten grzech, ale nie ten rozmyślny. Ale teraz, braterstwo, nie mieliśmy kłopotu z pokryciem grzechu adamowego. Święty apostoł w liście do Rzymian pisze: Bóg jest, który usprawiedliwia. Boska sprawiedliwość została zadowolniona wartościową krwią Chrystusa Pana, Jego oddanym, ofiarowanym życiem. Chrystus Pan przedstawił to przed boską sprawiedliwością, gdy wstąpił do nieba 40 dnia. Dowód tego, że Bóg przyjął tą wartość tej krwi za grzech adamowy, za to piętno adamowe, było zesłanie Ducha Świętego w dniu 50. W tym dniu roztworzyła się droga dla Kościoła, dla braterskiej społeczności takiej, jak tutaj jest, dla tych, którzy się ofiarują Bogu na służbę. Ich grzechy pierworodne zostały pokryte. Ale teraz święty apostoł Paweł daje nam dowód, że Bóg chce, aby wszyscy ludzie zbawieni byli. I w pierwszym liście do Tymoteusza, 2 rozdział od 3 wersu mówi, że Bóg chce, ale czy człowiek chce być zbawionym? Bóg otworzył w dniu 50 drogę, aby mógł się wybrać Kościół, aby znaleźli się naśladowcy, którzy by poszli za Chrystusem. I takowi naśladowcy się znajdują. Znajdowali się i znajdują się. I one na pewno się wybierają. Oni zostali, ich grzechy zostały pokryte krwią Jezusa Chrystusa. Ale boska sprawiedliwość została zadowolona. Ale teraz, czy został człowiek już wykupiony z grzechu? Okup to ma dwie wartości. Jedna wartość to cena, a druga wartość to wykupić, odkupić. To, co było, zginęło. I teraz Bóg postanowił, w swoim planie, że musi wybrać się pewna klasa, która będzie światłością na ziemi, która będzie dobrym przykładem na ziemi, która będzie solą ziemi, która będzie świadczyć o Jezusie Chrystusie, o świętych apostołach i która będzie trzymać społeczność z Bogiem, z Chrystusem i z prawdą. Nie tylko. I ze sobą wzajemnie. To są warunki, braterstwo, które mogą nas doprowadzać do Królestwa Bożego. Bo nie wystarczy modlić się. Bo modlitwa bez czuwania nie ma żadnej mocy. Czuwanie bez modlitwy nie opłaca się. To musi iść w parze. My może do tego tekstu jesteśmy przyzwyczajeni, że czujemy, żeby się pomodlić. To nie o to się rozchodzi. Czuć, żeby się pomodlić rano i wieczór, a może jeszcze przed obiadem, przed jedzeniem, to nie o takie czuwanie się rozchodzi. O coś większego. Czuć, braterstwo. Czuwać i modlić się chroni nas od pewnych rzeczy, że ominiemy te rzeczy, które są dla nas nieprzyjemne. My to stosujemy do czasu i słusznie. ale, czy teraz, czuwanie i modlitwa chroni nas przed naszymi grzechami uczynionymi przed poświęceniu? Przecież czynimy te grzechy. Apostoł Jan wyraźnie mówi. Jak ich zmazać? W jaki sposób? Okup został złożony. Zastosowany za Kościół. Ale ludzkość jeszcze nie została wykupiona z mocy grzechu i śmierci. Nastąpi to dopiero w wieku tysiąclecia, gdy Kościół zostanie skompletowany. Braterstwo, błogosławieństwo w Chrystusowym Królestwie zależy od naśladowców Jezusa Chrystusa. Jeśli ten Kościół się skompletuje, jeśli Bóg zamknie ten wiek, ludzkość otrzyma błogosławieństwo. Okup został złożony w boskiej sprawiedliwości, ale Bóg obchodzi się z grzesznikami w dwojaki sposób. I właśnie ten dwojaki sposób obchodzenia się Boga z grzesznikami jest dla nas bardzo korzystny. Bo pierwszy apostoł Jakub mówi: przybliżcie się do mnie, a ja się zbliżę do was. Bóg to mówi do jakich ludzi? Do grzesznych ludzi. Mówi: przybliżcie się do mnie, podejdźcie, otwórzcie swoje serca, rozszerzcie swoje umysły, słuchajcie mojego słowa, a ja się do was zbliżę. Z czym się do was zbliżę? Zbliżę się ze swoją łaską. Dobrowolna ofiara w warunkach nieprzyjaznych zbliża nas do Pana Boga. Poświęcenie i ofiarowanie usprawiedliwionego człowieczeństwa, tego usprawiedliwienia, które zdobywamy w miejscu dziedzińca, jest u Pana Boga bardzo wartościowe. Tu Bóg stosuje przypisanie wartości. A przypisanie wartości, braterstwo, daje pewne warunki. Ludzkość nie będzie miała przypisywanych wartości. Będą wymagane uczynki. I drugi sposób obchodzenia się z grzesznikami to jest właśnie ten, który Bóg zastosuje w wieku tysiąclecia. Że reszta ludzkości będzie ćwiczona w ucisku po to, aby przekonać o racji Bożej. Do doskonałości będą dochodzić w warunkach przyjaznych, ale w ćwiczeniu. Wymagane będzie 100% uczynków i posłuszeństwo. I tutaj jest konieczny pośrednik. I teraz, braterstwo, przychodzimy do tego znaczenia w tym wersecie: czym mamy orędownika u Boga Ojca? To jest bardzo ważne pytanie dla mnie i dla was. Bo może nie mamy orędownika. Może nikt za nami nie oręduje. Może czekamy na pośrednika. Dlaczego apostoł Jan tak wyraźnie powiedział i do nas, braterstwo, on mówi, że mamy orędownika u Boga Ojca? To jak to? Krew Jezusa Chrystusa przelana na krzyżu oczyściła nas z grzechu i jeszcze potrzebujemy orędownika? Mówi: dziateczki, nie grzeszcie. A jeśli zgrzeszycie, to co macie? Orędownika u Boga Ojca. My często myślimy i prosimy nieraz w naszych modlitwach Pana Boga i Jezusa Chrystusa, żeby orędownik przykrył nasze grzechy. Pytanie, czy orędownik przykrywa grzechy? Zmazuje grzechy? Co to jest orędownik, braterstwo? Orędownik, to jakby to wytłumaczyć na takie nasze znane słowo polskie, adwokat. A kiedy adwokat występuje? Codziennie chodzi za nami adwokat? Jeśli wpadniemy w konflikt z prawem, jeśli odbywa się sąd, jeśli jestem sądzony, potrzebuję kogo? Adwokata. Adwokat stoi zawsze po jednej stronie. On broni jednej strony. Mówiąc o takim świeckim adwokacie, no musi robić wszystko, aby sprawę wygrać. Nawet i w sposób taki brutalny. Ale robi, żeby sprawę wygrać. Żeby klient był zadowolony. A my, braterstwo, mamy adwokata. Mamy Jezusa Chrystusa, który już swoją krwią zmazał grzechy. Nasz grzech pierworodny. Ale my dalej w jakiś sposób grzeszymy. W różny sposób. Obmawiamy, przesadzamy, kłamiemy, mówimy uszczypliwe słowa. Czasami jesteśmy za bardzo karnościowi wobec drugich, a może i siebie, albo za bardzo wolnościowi, że nam wszystko wolno, albo wymagania stawiamy takie, które Panu Bogu się nie podobają. I co z tym wszystkim zrobić? To zmaże krew? Orędownik, braterstwo, nie zmazuje grzechów. Orędownik stoi po jednej stronie. Jest jej mówczym przedstawicielem. Może wstawiać się za nami. Mamy orędownika u Ojca, zauważmy, braterstwo. U Ojca mamy. Kto ma orędownika u Ojca? Czy rodzaj ludzki ma orędownika u Ojca? Nie. Dlaczego? Bo tam występują dwie strony. Boska sprawiedliwość i Bóg to jedna strona, która gniewa się na człowieka, i grzeszny człowiek drugi, który jest w konflikcie z boską sprawiedliwością. I tam jest potrzebny nie orędownik, ale kto? Pośrednik, braterstwo. I dlatego w wieku tysiąclecia będą warunki przyjazne, ale ludzkość będzie mogła dojść do doskonałości na początku przez ćwiczenia i przez dochodzenie, przez stuprocentowe uczynki. Ten pośrednik będzie rozliczał przez całe 1000 lat. Będzie rozliczał te skonfliktowane strony. Będzie łączył tą grzeszną stroną. Jednał człowieka grzesznego ze sprawiedliwością. W wieku Ewangelii, braterstwo, występuje jedna strona. Strona Boża. Orędownik nie zmazuje grzechu. Ale jest konieczne wstawiennictwo Chrystusa, aby Bóg przebaczył nam ten grzech. My, braterstwo, nieraz tak prosimy. Modlimy się. Panie Boże, wybacz nam grzechy. Dzisiejsza manna mówi, prosicie, a nie otrzymujecie. Dlaczego? Bo źle prosicie. Zastanawiamy się, braterstwo, czy my dobrze prosimy? Panie Boże, zmaż nam nasze grzechy, wybacz nam grzechy. Ale żeby Pan Bóg wybaczył nasz grzech, to jest potrzebne co? Wstawiennictwo orędownika. Orędownik to jest taka ciepła osoba, bliska naszemu sercu, że nas nie zawiedzie. Że my mamy tą ufność, tą nadzieję, że On nam właśnie pomoże. Jeśli powiemy, Panie Jezusie, zgrzeszyłem. Proszę o wstawiennictwo, aby boska sprawiedliwość mi to przebaczyła. Przeczytajmy, braterstwo, słowa świętego apostoła Pawła do Hebrajczyków, rozdział 9, a 24 werset. Święty apostoł Paweł wyraźnie mówi: albowiem Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowanej rękami, która jest odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby się wstawić teraz za nami przed obliczem Boga. Orędownik to wstawiennictwo przed obliczem Boga. Pan Jezus, gdy był z uczniami na ziemi. I właśnie ewangelista Jan to opisuje w swojej świętej Ewangelii, 16 rozdział, a werset 24, braterstwo. Przeczytajmy. Dokąd o nic nie prosiliście w imieniu moim. Proście, a weźmiecie, aby radość wasza była zupełna. Braterstwo, parokrotnie w Ewangelii Jana mamy wspomniane, że gdy będziecie mnie prosić, dam wszystko. Werset 15 tego samego rozdziału mówi: wszystko, co ma Ojciec, moje jest. Dlatego rzekłem, że z mego weźmie i wam oznajmi. Z mego, to znaczy się z Chrystusowego. Co weźmie, braterstwo? Co Pan Bóg wziął z Jezusa i nam oznajmił? Pierwsze to zastosowanie. A teraz On bierze od Chrystusa wstawiennictwo. To się liczy. Jeśli prosimy, to przez Pana Jezusa mamy prosić o wstawiennictwo. Dlaczego? W 17 rozdziale Ewangelii świętego Jana Pan Jezus w swojej arcykapłańskiej modlitwie przedstawił takie wstawiennictwo. I braterstwo, gdybyśmy chcieli przeczytać parę wersetów tylko. W domu to bardzo przyjemna jest zapowiedź naszego Pana. To jest modlitwa arcykapłańska, która, braterstwo, była wstawiennictwem za nas, za świętych apostołów i za nas. I gdy to przebadamy sobie tak na spokojno, to zauważymy, jak bardzo ważne jest wstawiennictwo naszego orędownika. To świadczy, że jesteśmy w łasce u Boga. To świadczy, że możemy brać łaskę po łasce. To świadczy, że jesteśmy bratem i siostrą. I w 13 wersecie 17 rozdziału, od 13 wersetu, nasz Pan daje wstawiennictwo. Takie ogólne. I mówi, jak się wstawia za swoimi uczniami: ale teraz do Ciebie idę i mówię to na świecie, aby mieli w sobie moją radość w pełni. Ja dałem im słowo Twoje, a świat ich znienawidził, ponieważ nie są ze świata, jak ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od czego? Od złego. Chrystus Pan stawia się za apostołami i za nami też, abyśmy byli chronieni od złego. I teraz, braterstwo, jeśli to połączymy, że dotąd o nic nie prosiliście mnie, mówi do swoich apostołów. Gdy był Chrystus Pan z apostołami, apostołowie nie potrzebowali wstawiennictwa. On im radził, on im dopomagał, oni byli przy Panu silni, bezpieczni, im się życie układało. A jak tylko Pan został zabrany, przestało się układać. Tak jak w pierwszym wykładzie było wspomniane, wrócili do swoich zawodów. Ale Pan Jezus powiedział: później mnie będziecie prosić i ja wam dam, aby wasza radość była zupełna. Nasza radość może być zupełna przez wstaniewiennictwo przed stolicą Bożą. Od 15, od 17 wersetu Pan Jezus stawia się imiennie, mówi, i stawia się w sprawie zachowania nas od złego. I mówi, żebyśmy byli w jedności i trwali w poświęceniu prawdy. Poświęć ich prawdzie Twojej. Słowo Twoje jest prawdą. Jak mnie posłałeś na świat, tak i ja posłałem ich na świat. I za nich poświęcam siebie samego, aby i oni byli poświęceni w prawdzie. A nie tylko za nimi proszę, ale za tymi, którzy przez ich słowo uwierzyli we mnie, aby wszyscy byli jedno, już Ty, Ojcze, jak Ty, Ojcze, we mnie i ja w Tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. A ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Wstawiennictwo, braterstwo wśród do apostołów, a jednocześnie i do nas. Czy łatwo zachować prawdę w jedności? Czy łatwo mieć jednego Boga, jednego Pana, jeden chrzest i jedną wiarę? Czy bez pomocy Pana Jezusa, bez Jego wstawiennictwa jesteśmy to osiągnąć? Na jednej konwencji tutaj w hełmie widniało hasło ze słów świętego apostoła. Wszystko mogę, ale w Jezusie Chrystusie. Wszystko mogę przez wstawiennictwo Jezusa Chrystusa. Dlaczego mamy prosić w imieniu Zbawcy? Często się zastanawiamy, w zgromadzeniach są pytania, na różnych spotkaniach, czy właściwym jest się modlić do Jezusa Chrystusa? Czy tylko do Boga? A Pan Jezus powiedział, proście w imieniu moim. Co znaczy braterstwo prosić w imieniu Jezusowym? Czy to o to się rozchodzi, że my powiemy, Ojcze, prosimy Cię w imieniu Jezusa Chrystusa, daj nam to, a tamto? Czy w ogóle my możemy w modlitwie powiedzieć, daj nam? A co to nam się należy? Co nam się należy? Czy my możemy w taki sposób mówić do Pana Boga, czy do Pana Jezusa, daj nam? Albo czy możemy prosić Cię, że Panie Boże, widzisz tego złego tyle na świecie i nie gromisz tego? Bóg by mógł wszystko zgromić. Bóg by mógł wszystko zrobić. Ale braterstwo, proście w imieniu Jezusa, to znaczy proście Jezusa o Jego wstawiennictwo. Żeby wstawił się przed tronem Boga. Tron Boga to stolica sprawiedliwości. Ale Pismo Święte też nam mówi, że Chrystus Pan zasiadł na tronie. Tron Zbawiciela jest to stolica miłosierdzia. I tak nas uczy Pismo Święte. Aby nam boska sprawiedliwość cokolwiek mogła dopomóc, potrzebujemy wstawiennictwa, czyli orędownika, którego mamy u Boga Ojca. I wszystko możemy w Jego imieniu prosić przez Jezusa Chrystusa. To On może uruchomić swoje wartości, które złożył, zadawalniając boską sprawiedliwość, aby była przebłaganiem za grzechy nasze. Braterstwo, nam potrzeba miłosierdzia. Gdy nie dorastamy, nie mieścimy się w ramach przyzwoitości. Chcemy przystępować jak najlepiej, chcemy postępować bez grzechu, a potykamy się. Grzeszymy i tu potrzebujemy wstawiennictwa. Tu potrzebujemy, aby On nam przypisał tyle, ile boska sprawiedliwość wymaga. Prosimy, Panie Boże, wybacz nam te grzechy, które czynimy każdodziennie, wymieniamy. Ale, braterstwo, czy Pan Bóg wybaczy nam bez wstawiennictwa Chrystusa? Na jakiej podstawie? Potrzebujemy wstawiennictwa Jezusa Chrystusa, Jego wartości, jako Jego naśladowcy. Chrystus Pan rozwijał się pod przymierzem ofiary i my także rozwijamy się pod przymierzem ofiary, które nie miało pośrednika, bo było zatwierdzone przez samego Boga. Gdybyśmy chcieli wspomnieć jeszcze przy zakończeniu, w jaki sposób Bóg nam przebacza. Braterstwo, są różne grzechy wymienione. Gdybym chciał spojrzeć i wspomnieć na grzech, który uczynił Dawid. Dawid uczynił 3 bardzo poważne grzechy. I Pan Bóg wybaczył mu, czy mu nie wybaczył? Jak byście, braterstwo, powiedzieli? Wybaczył czy nie wybaczył? Wybaczył? A jak to wybaczył? A ukarał? Tak, właśnie o to się rozumie. Pan Bóg grzech wybaczył, ale dlatego, że przestąpiłeś moje prawo, to otrzymasz karę. I, braterstwo, zauważmy. Grzech względem Uriasza i jego żony. Jak żarliwie to był grzech przestępstwa moralnego. Jak żarliwie prosił Dawid o wybaczenie. Drugie, wystawienie Uriasza na śmierć, to był drugi grzech. Jak on pokutował. Bóg mu przebaczył, ale kara przyszła. W jaki sposób? Umarło jego dzieci. Później dopuścił się jeszcze jednego grzechu, bardzo poważnego. Policzył Izraela wbrew zakazowi pańskiemu. Był to grzech przeciwko Bogu. Bóg powiedział, dlatego żeś to uczynił, to wybierz sobie sam karę. I przedstawił mu wersję 3. I mówi tak, pierwsza to, bo możesz skorzystać, głód przez 3 lata, druga, to przez 3 miesiące będziesz ginął od miecza nieprzyjaciół. A trzecia kara, to przez 3 dni miecz pański i mur powietrza będzie niszczył granice twoje. Mógł Dawid wybrać sobie? Mógł. Ale wybrał? Nie wybrał, braterstwo. Nie umiał tego uczynić. Nie wiedział, co będzie dla niego lżejsze. Więc Pan Bóg mu wybrał. Wybrał mu to trzecie. I mówi Dawid, gdy nie umiał wybrać karania swego, aby mu Bóg przebaczył, więc w ten sposób Bóg mu przebaczył, ale zginęło 70 tysięcy ludzi. A więc Bóg i nam, braterstwo, grzech przebacza, ale może nam dać jakąś karę? Może, braterstwo. I nasze nieraz doświadczenia, nasze kłopoty, my nie wiemy, co dla nas jest dobre. Bóg nam wybacza z powodu wstawiennictwa, ale uczy nas, że tak nie można. Przestąpiłeś prawo, masz wybaczone, ale musisz to odczuć na swoim ciele. Czy ja mam orędownika u Ojca? Odpowiedzmy sobie, braterstwo. Czy mamy orędownika? Czy może Orędownik już opuścił moją społeczność i nie chce za mną wstawiać się przed stolicą Bożą? Zachowaj nas, Panie Boże, od tego. Prośmy o wstawiennictwo naszego orędownika. On przebłaga boską sprawiedliwość. On nam otworzy drogę do królestwa. On nas przytuli. On nam da ufność. On nam da takie uczucie, nie tylko wiarę, ale i wielką ufność, że nie zrobiliśmy błędu, że jemu się ofiarowaliśmy. Zrobiliśmy bardzo dobrze, braterstwo. Walczymy o królestwo, o przedniejsze miejsce. I prosimy naszego orędownika, aby się wstawiał przed Bogiem Ojcem za nami. Aby nasze życie było tak, jak święty apostoł Paweł pisze w drugim liście do Koryntów, 2:16. Że macie życie, które jest życiem, jest wonnością życia ku życiu. I tej wonności życia ku życiu z głębi serca wam życzę. Amen.